The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Pierwsza niedziela grudnia, dziś mamy trzeci dzień tego miesiąca, 337 dzień bieżącego roku. Do końca roku 2023 pozostaje zaledwie 28 dni. Słońce wzeszło w znaku Strzelca o godzinie 7.05, zajdzie o 16.26. Długość dnia dzisiejszego to 9 godzin i 31 minut. Przed mikrofonem Barbara Jelinicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś imieniny obchodzą Franciszek, Kasjan i Ksawery. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Nie mamy najlepszej pogody, 55 to maksymalna w dniu dzisiejszym, 51 jutro, a później przez następne 8 dni temperatury 40 parę stopni. No ale cóż, Polska tonie w śniegu, a my ciągle jeszcze mamy plusowe temperatury. Dziś w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent, który potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia.
Z najprostszych Cię układam słów, niech w białej ciszy płyną kolędo, otul nas w tę noc dobrocią jak pierzyną. Kolędo, otul nas w tę noc dobrocią jak pierzyną. Zdętwiałe z chłodu serca niech w Twym cieple się pogrzeją. Kolędo, podziel z nami się otuchą i nadzieją. Śnieg przysypie naszą biedę, ktoś z policzka łzy obetrze, byle jakoś przeżyć zimę, później przyjdą lepsze. Z najczulszych Cię układam nut, w nich srebrne dzwonki dzwonią. Ciepłą dłonią, kolędo, skojarz nam się dziś z przyjazną, ciepłą dłonią. I niech nie dzieli nas w tę noc ni gniew, ni żal, ni ściana. Przy skromnym stole z nami siądź i dobra bądź jak mama. Przy skromnym stole z nami siądź i dobra bądź jak mama. Śnieg przysypie naszą biedę, ktoś z policzka łzy obetrze, byle jakoś przeżyć zimę, później przyjdą lepsze. Kolędo, płyń wśród polskich zim, wśród smutku zamieci, a my popatrzmy dziś na świat oczami naszych dzieci. A my popatrzmy dziś na świat oczami naszych dzieci.
Tschüss, dich święci są przejęci, w niebo wzięte skaczą dzieci, pachnie ciastem i nadzieją, nad Betlejem gwiazda świeci.
Złagodniały nasze oczy, dobry Bóg odpuszcza grzechy, a anioły spod jemioły przesyłają nam uśmiechy. Bóg się rodzi, serca rosną, cały świat kolędę śpiewa, moc truchleje, kiedy ludzie przychylają sobie nieba.
A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie. A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku, przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój.
Święci wrócą do swych zajęć, dobry Bóg gdzieś w dal odpłynie, a my cisi poruszeni zostaniemy przy dziecinie.
Przy bezbronnym Bożym Synu zostaniemy tu na ziemi, może lepsi i mądrzejsi, skoro wiemy to, co wiemy.
A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku, przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój. A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie, nadziei uczepieni, że może lepiej będzie.
Mam nadzieję, że utwory, które będziemy słyszeć w dniu dzisiejszym i przez następne dni, wprowadzą nas w dobry, świąteczny nastrój. Bo tego nam chyba wszystkim potrzeba. A teraz kalendarium. 101 piwowarów z Hamburga podpisało pierwsze na świecie ubezpieczenie majątkowe. Poszkodowany w ewentualnym pożarze miał otrzymać od pozostałych sygnatariuszy po 10 talarów. 1764 rozpoczął obrady Sejm koronacyjny. Posłowie wybrali na króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrady trwały do 20 grudnia. Rok 1818. Illinois jako 18 stan dołączono do Unii. Rok 1857. Urodził się Joseph Conrad, właściwe nazwisko Józef Konrad Korzeniowski, angielski pisarz pochodzenia polskiego, tworzący w języku angielskim, autor Lorda Jima, Jądra Ciemności, Smugi Cienia i Nostromo. Wszystkie te książki oparte są na wątkach autobiograficznych, dominuje w nich problematyka psychologiczno-moralna. Rok 1906. W Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 1941. Józef Stalin w trakcie spotkania z generałami Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich oficerów, a zaginięci zapewne uciekli do Mandżurii. 1943. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców Stefan Bryła, inżynier, konstruktor pojemny. 1943. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców Stefan Bryła, inżynier, konstruktor, projektant pierwszego w Europie spawanego mostu na rzece Sudwi i najwyższego w Polsce budynku Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential w Warszawie. 1961. Elektryk Stanisław Soros usiłował dokonać drugiego zamachu bombowego na przybywającego w Sosnowcu Władysława Gomułkę. Zbyt późno odpalona bomba zabiła mężczyznę i ciężko raniła dziecko. 1964. 8 członków załogi zginęło w pożarze podwodnego okrętu ORP Semp. 1967. Dr Christian Barnard przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca ludzkiego w jednym ze szpitali w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Pacjent zmarł po 18 dniach wskutek komplikacji płucnych. Pierwszym człowiekiem, który wrócił do normalnego życia, był Emmanuel Vitrina po przeszczepie w 1968 roku. 1984. Wyciek trującego gazu w zakładach firmy Union Carbide w Bhopalu w Indiach doprowadził do katastrofy ekologicznej, która spowodowała śmierć blisko 3000 osób. 1992. Wysłano pierwszy SMS. 1994. Z powodu zakażenia wirusem HIV podczas transfuzji krwi zmarła Elizabeth Glasser, współzałożycielka amerykańskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Chorym na AIDS. Elizabeth Glasser została zakażona wraz z dwójką swoich dzieci. Rok 2006. Na zakończonych w Japonii Mistrzostwach Świata polscy piłkarze zdobyli tytuł wicemistrza świata, przegrywając w finale z Brazylią 0-3.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Włodzimierz Kalicki, zdarzyło się. 3 grudnia 1917 roku, poniedziałek. Tym włosom mówię nie. Katalog wernisażu jest skromny, ale intrygujący. Napis na okładce dumnie głosi: wystawa malarstwa i rysunków Mogilianiego od 3 grudnia do 30 grudnia 1917 roku. Okładkę zdobi rysunek Amadeo Mogilianiego, akt kobiecy z głową nieco przechyloną w prawo, okoloną czarnymi włosami. Dłonie modelki są złożone między piersiami. Między udami wyraźnie widać trójkąt włosów. Przyjaciele malarza rozpoznają w modelce byłą kochankę Amadeo, angielską dziennikarkę i pisarkę Beatrice Hastings. Za cały wstęp do katalogu służy wiersz poety Blaise Cendrasa. Na portrecie Mogilianiego wewnętrzny świat, ludzkie serca z jego 17 poruszeniami w duchu i miotanie się namiętności. Wernisaż organizuje Bert Veil, właścicielka znanej i bardzo prestiżowej galerii sztuki. Wcześniej, w swojej poprzedniej ciasnej galerii przy ulicy Victor Massy, organizowała wystawy tak świetnych pisarzy jak Picasso, Urillo i wielu, wielu innych. Z braku miejsca wpadła na pomysł, by obrazy wieszać jak suszącą się bieliznę na drutach porozciągany w poprzek salki. Niska, szczupła Betty Veil słynie wśród paryskiej bohemy z twardego, czasami bezwzględnego podejścia do handlu sztuką. Kiedyś Picasso podczas wizyty w galerii zgubił swój długi hiszpański sztylet Navaja, z którym lubił zadawać szyku w kawiarniach. Veil podniosła go niepostrzeżenie. Nazajutrz wręczyła go Ottonowi Frischowi zamiast gotówki za jeden z jego obrazów. Nie jadam drewna, nie jestem połykaczem noży. Nawet jeśli są to hiszpańskie sztylety, potrzebuję pieniędzy, odpowiedział Friesz. Veil bez słowa odwróciła się, zakasała spódnicę, wyciągnęła jeden ze schowanych za pończochą banknotów i wręczyła malarzowi. Jeszcze bardziej niż Frisch potrzebuje pieniędzy Amadeo Mogiliani. Piękny jak Bóg, odziany z fantazją i nonszalacką finezją, 33-letni włoski malarz pochodzący ze statecznej żydowskiej rodziny jest prawdziwym królem Montmartre. To nic, że pije nieustannie, że zabija go gruźlica, że obraża się i awanturuje z byle powodu. Otacza go aura niezwykłej osobowości, artysty oddanego sztuce bez najmniejszych kompromisów, aż do samozatraty. W odróżnieniu od wielu swoich kolegów, z Picassem na czele nie zrobił kariery, ba, nawet trudno mu sprzedać swe obrazy po godziwych cenach. Ciągle brakuje mu pieniędzy na farby i na jedzenie. Głodny Modi, tak nazywają go przyjaciele, w Paryżu podczas wojny ratuje się poczęstunkami przyjaciół, czasem talerzem pysznego barszczu za jedyne 50 centymów w taniej jadłodajni prowadzonej przez malarkę Marię Wasiliewą, gdzie nieraz mija się z innymi głodomorami bez grosza. Picassem, Włodzimierzem Leninem czy Lwem Trockim. W sprawach sztuki jest bezkompromisowy. Po zaniechaniu rzeźbiarstwa maluje wyłącznie portrety i akty. Właśnie u szczytu wojny wreszcie odnajduje swój styl. Deformacje i uproszczenia są pozorne. Służą one odkrywaniu tajemnicy modela. Mogiliani z pogardą odrzuca życzliwe rady kolegów, by zabrał się za martwe natury i pejzaże. Kulturalni mieszczanie takie malarstwo kupują najchętniej. Zbawieniem dla Amadeo jest Leopold Zborowski, młody polski Żyd Zaleszczyk, który w Paryżu odkrył w sobie żyłkę mansarda. Byłby mansardem świetnie prosperującym, gdyby nie zakochał się w sztuce i w osobowości Mogilianiego. Zbo, jak nazywają go przyjaciele, jest aniołem opiekuńczym Amadeo. Choć ze swą żoną Hanką, także zapatrzoną w Modiego, klepie często biedę, wypłaca malarzowi stałą dniówkę, toleruje jego kaprysy, humory i napady wściekłości. Za ostatni grosz kupuje mu grapę i koniak, bez których Amadeo nie potrafi malować. Toleruje nawet jego nielojalność. Modi, rzadko, bo rzadko sprzedaje swoje prace za jego plecami. Niczym niezrażony Zborowski całymi dniami przemierza Paryż. Z płótnami Mogilianiego pod pachą narzuca się mansardom, krytykom i kolekcjonerom, znosząc niezliczone upokorzenia. To Zbo tak długo męczy sceptyczną Ebertę Weil, że zgodziła się urządzić wystawę Mogilianiego. Wernisaż Mogilianiego jest jednocześnie inauguracją jej nowej galerii przy ulicy Taillebout w 9. paryskim dystrykcie. Rozmieszczenie obrazów trwało wczoraj aż do wieczora. Zborowski jeszcze po południu, tuż przed otwarciem galerii, poprawia ustawienie dzieł. Od sukcesu wystawy zależy bowiem przyszłość jego przyjaciela. Dwa najefektowniejsze kobiece akty Zborowski umieszcza w witrynie galerii. Wernisaż zaczyna się z zmierzchu. Zjawia się mnóstwo gości. Oprócz oficjeli jest minister kolonii Henry Simon i przedstawiciele paryskiej Society. Jest mnóstwo malarzy, poetów i gwiazd paryskiej cyganerii. Są Blessendras, Picasso, przyjaciółka Zborowskich i Modiego, Lunia Czechowska, jest Mois Kisling. Jest też chuda, 19-letnia dziewczyna o długiej szyi, zadziwiającej jasnej karnacji skóry, kontrastującej z kasztanowo-ognistymi długimi włosami. To z ich powodu studentkę malarstwa przyjaciele Modiego nazywają orzechem kokosowym. Amadeo i orzech są w sobie bez pamięci zakochani. Parę minut po otwarciu wernisażu na chodniku przed witryną zatrzymuje się przechodzień zaintrygowany wielkim aktem Mogilianiego. Po chwili obok gapia zatrzymują się następni. Gdy uzbiera się już spory tłumek, wchodzą nieproszeni do środka. Może tu jest więcej golizny? I jest. Poczciwie paryskie mieszczuchy stoją w tłumie artystów i ironicznie komentują akty Mogilianiego. Gapie toczący się przed witryną są mniej powściągliwi. Złośliwym komentarzom towarzyszą wulgarne okrzyki. Po drugiej stronie ulicy znajduje się dzielnicowy komisariat policji. Komisarz Rousselot z niepokojem obserwuje tłum rosnący przed drzwiami nowo otwartej galerii. Wzywa agenta policji w cywilu i poleca mu sprawdzić, co się dzieje po drugiej stronie ulicy. Tajniak najpierw uważnie ogląda akt w witrynie, potem na wernisażu odnajduje w tłumie drobną Bertę Weil w eleganckim angielskim kostiumie i okularach na nosie. Pan komisarz poleca zdjąć z wystawy akt, informuje właścicielkę galerii. Dlaczego? Pyta Bert. Pan komisarz rozkazuje pani zdjąć ten obraz, powtarza tajniak podniesionym głosem. Ba, ale który? Na wystawie jest mnóstwo aktów. Gdy pani Weil wreszcie pojmuje, że chodzi o ten z wystawy, posłusznie ściąga go przy akompaniamencie śmiechów i żartów zaproszonych na wernisaż artystów. Agent policji z marsową miną wraca na komisariat. Tłum przed galerią jednak nie rozchodzi się. Przeciwnie, jest coraz większy. Nowi gapie wysłuchują opowieści o bezeceństwach wiszących w środku i wywrzaskują swoje oburzenie jeszcze głośniej od tych, którzy zdjęty akt Mogilianiego widzieli. Zgromadzenie cywilów na ulicy podczas wojny bez zgody władz to rzecz niedopuszczalna. Komisarz wysyła agenta po raz drugi. Pan komisarz wzywa panią na rozmowę do swego biura, oznajmia pani Weil, naburmuszony policjant. Przecież widzi pan, że jestem zajęta. Nie mam czasu, perswaduje Bert. Tajniak nalega i w końcu właścicielka galerii wychodzi z nim. Witają ją sprośne, wredne okrzyki tłumu. Pani Weil z godnością przechodzi na drugą stronę ulicy. Liczni z wyzywających ją gapiów wchodzą za nią do komisariatu. Komisarz nie reaguje na ich obecność. Pan mnie wezwał? Tak. I rozkazuje pani, żeby zdjęła pani wszystkie te plugastwa. Vale domyśla się, że agent opowiedział komisarzowi o innych aktach wiszących we wnętrzu galerii. Jest jednak wielu znawców, koneserów, którzy nie podzielają pana opinii. Co pan widzi złego w tych aktach? Próbuje dyskutować. Komisarz czerwienieje i wybałusza oczy. Te akty mają włosy. Krztusi się z oburzenia. Motłoch za plecami, Bert Vale wyzywa ją i wyśmiewa na całe gardło. Komisarz przyjmuje przed tą niewybredną widownią teatralną pozę i z afektywną godnością wygłasza ostateczną decyzję. A jeśli mój rozkaz nie zostanie natychmiast wykonany, pośle oddział policji i skonfiskuje wszystkie obrazy. Zdruzgotana Vale wraca do galerii. Oficjalnie goście z ministrem Simonem na czele pozornie zdążyli się już ulotnić. Rozeźlona Bert zamyka galerię, rygluje drzwi, opuszcza żaluzje i ogłasza koniec wystawy. Uwięzieni w środku artyści pomagają zdejmować obrazy ze ścian. Mogiliani i jego przyjaciele popijają ostro, dowcipkują na temat aktów w areszcie domowym. Ale paru osobom nie jest do śmiechu. Zborowski liczył, że wystawa będzie sukcesem komercyjnym, który Mogilianiemu pozwoli wreszcie zdobyć należytą mu sławę, a im obu przyniesie większe pieniądze. Jest absolutnie załamany. W całym tym zamęcie Bert sprzedaje tylko 2 rysunki po 30 franków każdy. Nie mogąc patrzeć na zbolałego Zborowskiego, Vale kupuje 5 obrazów olejnych. Uwięzieni w galerii z powodu godziny policyjnej artyści piją ostro do białego rana. Gdy komisarz Rousseau ratuje Paryż przed ohydą aktów z włosami łonowymi, raptem niecałe 140 kilometrów od Paryża, kończy się niespodziewana kolejna brytyjska ofensywa, w której Anglicy po raz pierwszy w historii masowo używają czołgów. Niemiecka grupa armii księcia Ruprechta Bawarskiego kontratakuje i spycha aliantów na zachód. W błotach pod Cambrai ginie w tym tygodniu ponad 20 tysięcy żołnierzy. Niemcy biorą 9 tysięcy jeńców. A zdarzyło się to 3 grudnia 1917 roku.
Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko. Na święta znów szansę ci dam, lecz pamiętaj, że to ostatni już raz. Jest ktoś, kto jeśli nie ty, dostanie w prezencie wszystko, wszystko.
W krąg tłum nieznajomych, tak jak my wtedy przytulonych. Wiem, byłem twoim tłem, chwilą bez znaczenia, kimś, kto się liczy, nic nie zmienia. Powiedz, nie brakuje ci mnie? Czy we wspomnieniu wraca mój cień? Jak to jest, że wielka miłość trwała jeden dzień? Tylko dzień.
Teraz, drodzy Państwo, propozycja na dzisiejsze popołudnie. Otóż w Domu Polskim, adres 9150 Academy Road w Filadelfii, rozpocznie się kolejny odczyt Polskiego Uniwersytetu Ludowego, na który jesteście Państwo zaproszeni. Jak zwykle wykłady odbywają się przy pączkach i kawie, wstęp dla wszystkich wolny. Tematem dzisiejszego wykładu będzie historia polskich muzyków w Ameryce i ich działalność, szczególnie w Filadelfii. Wykład odbędzie się w języku angielskim. Prelegentem będzie Paul Krzywicki. Paul Krzywicki był głównym tubistą orkiestry filadelfijskiej przez 33 lata. Wystąpił w ponad 4000 koncertów na całym świecie. Miał premierę dwóch nowych utworów, nagrał ponad 60 albumów i był zapraszany do nauczania w wielu krajach. Zainteresowania Krzywickiego historią polskich muzyków w Ameryce zainspirowało jego książkę pod tytułem Od Paderewskiego do Pendereckiego. W 2019 roku był gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. Udzielił wywiadu do specjalnego filmu dokumentalnego Józefie Hoffmanie i Curtis Institute of Music oraz spotkał się ze studentami konserwatorium i członkami Filharmonii Narodowej. Ciekawy temat, ciekawy człowiek. Początek o godzinie 3:00. Po południu w dniu dzisiejszym serdecznie Państwa zapraszają na ten wykład. Zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszej części nowego rozdziału powieści Ogniem i Mieczem, którą pisał Henryk Sienkiewicz ku pokrzepieniu serc.
Rozdział 28. Pan Wołodyjowski i Zagłoba stali następnego rana na wałach między żołnierstwem, spoglądając pilno ku taborowi, od którego strony zbliżały się masy chłopstwa. Skrzetuski był na radzie u księcia, oni zaś, korzystając z chwili spokoju, rozmawiali o dniu wczorajszym i o tym ruchu w taborze nieprzyjacielskim.
Nic nam co dobrego nie wróży. Pewno do szturmów znów ruszą, a tu już ręce nie chcą chodzić w stawach.
Gdzie by tam zaś miał być szturm przy dniu jasnym? O tej porze nie uczynią nic więcej. Jeno zajmą nasz wczorajszy wał i znów wkopywać się będą do nowego i strzelać przy tym od rana do wieczora.
Można by ich dobrze z armat przepłoszyć.
Wołodyjowski zniżył głos.
Prochów skąpo. Przy takim ekspensie podobno już i na 6 dni nie starczy. Ale w tym czasie pewnie król nadciągnie.
Niechże się już dzieje, co chce. Aby nasz pan Longin nieborządko przedostał się szczęśliwie. Najlepszy to człowiek, jakiego w Rzeczypospolitej możesz znaleźć, z latarnią przez 3 roki i 6 niedziel chodząc.
A czemuś to waćpan zawsze z niego dworował?
Bo gęba we mnie paskudniejsza od serca. Ale już mi go, panie Michale, nie zakrwawiaj wspomnieniem, gdy i tak wyrzuty sobie czynię.
Już też tak dalece się waćpan nie gryź. Nie miał on nigdy do waści żadnego rankoru i słyszałem, jak sam mówił: gęba chatka, serce złote.
Daj mu Boże zdrowie, przyjacielowi zacnemu. Zalecałem też panu Longinowi, żeby się o naszą niebogę Kniaziównię pilno dopytywał, jeżeli gdzie jej nie widzieli, bo tak myślę, że Rzęcian musiał się do wojsk królewskich przedostawać.
Ufam ja w dowcip tego pachołka, że ją tam jakoś ocalił. Już bym nie zaznał uciechy, żeby ją zguba spotkała.
Od tych trosków chyba mi broda do reszty zbieleje. A serce od żalu pęknie. Psom teraz w Rzeczypospolitej lepiej niż szlachcie. A nam czterem to już ze wszystkich najgorzej. Czas by już chyba do lepszego świata się wybrać, panie Michale. Albo co?
Nieraz myślałem, czy by nie lepiej powiedzieć Skrzetuskiemu o wszystkim. Ale to mnie wstrzymuje, że sam on nigdy o niej jednym słowem nie wspomniał. A bywało, jak kto wymówi, to się tylko wzdrygnie, jakby go co w sercu ukłuło.
Gadaj, że mu rozdzieraj rany w ogniu tej wojny przyschłe. A ją tam może już jaki Tatarzyn przez perekup za warkocz prowadzi. Świece jarzące mi w oczach stają, gdy sobie taki termin pomyślę. Czas już umierać. Nie może być inaczej, bo na świecie męka tylko i nic więcej. Żeby choć pan Longinus przemknął się szczęśliwie.
W tej chwili przez rozkopany w wale wycinek rzuciła się rzeka czerni i rozlała w mgnieniu oka po pustej między wałami przestrzeni. Jedni zaczęli zaraz strzelać, inni, ryjąc ziemię łopatami, poczęli wznosić nowy nasyp i szańce, które trzecim z kolei pierścieniem miały zamknąć polski obóz.
Nie mówiłem? Już i machiny wtaczają.
No, to szturm będzie jak żywo. Chodźmy stąd.
Nie, to inne beluardy.
I istotnie, machiny, które ukazały się w otworze, inaczej były budowane od zwykłych hulajgrodów. Ściany ich bowiem składały się z zestosowanych z koblami drabin, pokrytych odzieżą i skórami, spoza których najcelniejsi strzelcy, siedzący od połowy wysokości machiny aż do jej szczytu, razili nieprzyjaciela.
Pójdźmy, niech tam ich psy pozagryzają.
Czekaj właśnie.
I począł liczyć maszyny w miarę jak coraz nowe ukazywały się w otworze.
1, 2, 3. Mają ich widać zapas niemały. 4, 5, 6. Idą coraz wyższe. 7, 8, 9, 10. Widać każdą jak na dłoni, bo słońce na nie pada. 1.
Nagle pan Michał urwał rachubę.
Co to jest?
Gdzie?
Tam, na tej najwyższej. człowiek wisi.
Zagłoba wytężył wzrok. Istotnie, na najwyższej machinie słońce oświeciło nagi trup ludzki kołyszący się na powrozie, zgodnie z ruchem Beluardy, na kształt olbrzymiego wahadła.
Prawda?
Wtem Wołodyjowski pobladł jak płótno i krzyknął przeraźliwym głosem:
Boże Wszechmogący! To pod mi pięta!
Szmer powstał na wałach, jakoby wiatr przeleciał po liściach drzew. Zagłoba przechylił głowę, zatknął dłońmi oczy i powtarzał z siniałymi wargami, jęcząc:
Jezus Maria! Jezus Maria!
Wtem szmer zmienił się w szum zmieszanych słów, a potem w huk jakby wzburzonej fali. Poznało wojsko stojące na wałach, że na tym haniebnym sznurze wisi towarzysz ich niedoli, rycerz bez skazy. Poznali wszyscy, że to pan Longinus pod Bipięta i gniew straszny począł podnosić włosy na głowach żołnierzy. Zagłoba oderwał wreszcie dłonie od powiek. Strach było na niego spojrzeć. Na ustach miał pianę, twarz sinią, oczy wyszły mu na wierzch.
Krwi! Krwi!
Ryknął tak strasznym głosem, że aż dreszcz przeszedł blisko stojących i skoczył w fosę. Zanim rzucił się, kto był żyw na wałach. Żadna siła, nawet rozkazy książęce nie zdołałyby powstrzymać tego wybuchu wściekłości. Z fosy wydobywali się jedni po ramionach drugich, chwytali się rękoma i zębami za brzeg rowu, a kto wyskoczył, biegł na oślep, nie bacząc, czy inni biegną za nim. Beluardy zadymiły jak smolarnie i wstrząsły się od huku wystrzałów, ale nic to nie pomogło. Zagłoba leciał pierwszy z szablą nad głową, straszny, wściekły, podobny do rozhukanego buchaja. Dopieroż kozacy skoczyli także z cepami, z kosami na napastników i rzekłbyś, dwie ściany uderzyły o się z łoskotem. Lecz syte Brytany nie mogą bronić się długo głodnym i wściekłym wilkom. Wsparci z miejsca, cięci szablami, darci zębami, bici i gnieceni, kozacy nie wytrzymali furii i wnet zaczęli się mieszać, a potem pierzchać ku otworowi. Pan Zagłoba szalał. Rzucał się w największy tłum jak lwica, której zabrano lwięta. Rzęził, chrapał, ciął, mordował, deptał. Pustka czyniła się przed nim, a przy nim szedł jak drugi płomień niszczący Wołodyjowski podobny do rannego rysia. Strzelców ukrytych w Beluardach wycięto w pień. Resztę goniono aż za otwór w wale. Po czym żołnierze weszli na Beluardę i odczepiwszy pana Longina, ostrożnie spuścili go na ziemię. Zagłoba runął na jego ciało. Wołodyjowski również serce miał rozdarte i zalewał się łzami na widok martwego przyjaciela. Łatwo było poznać, jaką pan Longinus zginął śmiercią, bo całe ciało było pokryte cętkami od ran przez groty zadanych. Twarzy tylko nie popsuły mu strzały, prócz jednej, która zostawiła długą rysę na skroni. Kilka kropel czerwonej krwi zakrzepło mu na policzku, oczy miał zamknięte, a w bladym obliczu uśmiech pogodny. I gdyby nie bladość błękitna oblicza, gdyby nie chłód śmierci w rysach, zdawać by się mogło, że pan Longinus śpi spokojnie. Wzięli go wreszcie towarzysze i ponieśli na barkach do okopu, a stamtąd do kaplicy zamkowej. Do wieczora zbito trumnę i pogrzeb odbył się nocą na cmentarzu z Baraskim. Stanęło wszystkie duchowieństwo ze Zbaraża. Przyszedł książę, zdawszy dowództwo staroście krasnostawskiemu i regimentarze, i pan chorąży koronny, i chorąży nowogrodzki, i pan Przyjemski, i Skrzetuski, i Wołodyjowski, i Zagłoba, i towarzystwo chorągwi, w której nieboszczyk służył. Ustawiono trumnę nad świeżo wykopanym dołem i ceremonia się rozpoczęła. Noc była cicha, gwiaździsta. Pochodnie paliły się równym płomieniem, rzucając blask na żółte deski świeżo zbitej trumny, na postać księdza i surowe twarze stojących wokoło rycerzy. Dymy z kadzielnicy wznosiły się spokojnie, roznosząc zapach mirry i jałowca. Ciszę przerywało tylko tłumione szlochanie pana Zagłoby, głębokie westchnienia potężnych piersi rycerskich i daleki grzmot wystrzałów na wałach.
Żegnaj nam, bracie! Żegnaj, towarzyszu! Nie do ziemskiego króla, lecz do niebieskiego! Do pewniejszej instancji odniosłeś nasze jęki, nasz głód, naszą mizerię i opresję. Pewnie i tam jeszcze ratunek nam wyjednasz, ale sam nie wrócisz więcej, więc płaczemy. Więc łzami trumnę twą polewamy, bośmy cię kochali, bracie najmilszy.
Płakali za księdzem wszyscy, i książę, i regimentarze, i wojsko, a najbardziej przyjaciele zmarłego. Lecz gdy ksiądz zaintonował po raz pierwszy Requiem aeternam dona ei domine, uczynił się ryk powszechny, choć to wszystko byli ludzie zahartowani na śmierć i codzienną praktyką od dawna do niej przywykli. W chwili, gdy trumnę położono na sznurach, pana Zagłoby trudno było od niej oderwać, jakby mu brat albo ojciec umarł. Lecz wreszcie odciągnęli go z Skrzetuski z Wołodyjowskim. Książę zbliżył się i wziął garść ziemi. Ksiądz począł mówić Anima Eius, zachurkotały sznury. Ziemia poczęła się sypać. Sypano ją rękoma, hełmami i wkrótce nad zwłokami pana Longina Podbipięty urósł wysoki kopiec, które oświeciło białe, smutne światło miesiąca. Trzej przyjaciele wracali z miasta na Majdan, z którego ustawicznie dochodził odgłos strzałów. Szli w milczeniu, gdyż żaden z nich nie chciał pierwszego słowa przemówić. Lecz inne gromadki rycerstwa gwarzyły między sobą o nieboszczyku, sławiąc go zgodnie. Obok nich szli inni rycerze oraz grupka oficerów, którzy tak rozmawiali między sobą.
Pogrzeb miał tak foremny, że i panu pisarzowi Sierakowskiemu lepszego nie sprawili.
Bo też nań zasłużył. Kto by to inny podjął się przedrzeć do króla?
A ja słyszałem, że między Wiśniowieczczykami było kilku ochotników, ale po tak strasznym przykładzie pewnie już wszystkich ochota odeszła.
Bo też to i niepodobna. Wąż się nie prześliźnie.
Jako żywo! Czyste by to było szaleństwo.
Oficerowie przeszli. Nastała znów chwila milczenia. Nagle Wołodyjowski rzekł...
Słyszałeś, Janie?
Słyszałem. Moja dziś kolej.
Janie, znasz mnie od dawna i wiesz, że się przed hazardem nierad cofam. Ale co innego hazard, a co innego proste samobójstwo.
I tyż to mówisz, Michale?
Ja, bom ci przyjaciel.
I jam ci przyjaciel. Dajże mnie kawalerski parol, że nie pójdziesz trzeci, jeżeli ja zginę.
O, nie może być.
A widzisz, Michale, jakże to możesz ode mnie wymagać tego, czego byś sam nie uczynił? Niechże się dzieje, wola Boża.
To pozwól mi iść razem.
Książę zabrania nie ja, a tyś żołnierz. Słuchać musisz.
Pan Michał zamilkł, bo istotnie żołnierz to był przede wszystkim, więc począł tylko wąsikami ruszać gwałtownie przy księżycu. Na koniec rzekł...
Noc bardzo widna. Nie idź dzisiaj.
Wolałbym, żeby była ciemniejsza, ale zwłoka niepodobna. Pogoda, jako widzisz, uczyniła się na długo. A tu prochy się kończą, żywność się kończy. Żołnierze już na Majdanie kopią korzonków, szukając innym dziąsła, mniej od paskudztwa, które jedzą. Dziś pójdę zaraz. Jużem się z księciem pożegnał.
To widzę, żeś po prostu desperat.
Skrzetuski uśmiechnął się smutno.
Bodajże cię, Michale. Pewnie, że w rozkoszach nie opływam, ale dobrowolnie śmierci nie będę szukał, boć to i grzech. A zresztą nie o to chodzi, żeby zginąć. Jedno o to, żeby wyjść i dojść do króla i obóz zbawić.
Wołodyjowskiego porwała nagle taka chęć powiedzieć Skrzetuskiemu wszystko o Kniaziównie, że prawie już usta otwierał. Ale pomyślał sobie, Od nowiny w głowie mu się pomiesza i tym łatwiej go schwytają, więc ugryzł się w język i zmilczał. A natomiast spytał:
którędy pójdziesz?
Mówiłem księciu, że pójdę przez staw, a później rzeką, póki się daleko za tabor nie przedostanę. Książę powiedział, że to lepsza droga niż inne.
Nie ma, jak widzę, rady. Raz człowieku śmierć przeznaczona, a lepsze na polu chwały niż na łożu. Bóg cię prowadzi. Bóg cię prowadzi, Janie. Jeżeli nie zobaczymy się na tym świecie, to na tamtym. A ja ci serca pewnie dochowam.
Jako i ja tobie. Bóg ci zapłać za wszystko dobre. A, słuchaj, Michale, jeżeli zginę, oni mnie może nie sprezentują jako pana Longina. Niechże w takim razie stary Zaćwilichowski pójdzie do Chmielnickiego po moje ciało, bo nie chciałbym, aby mnie psi po ich taborze włóczyli.
Bądź pewien.
Pan Zagłoba, który z początku na wpół przytomnie rozmowy słuchał, zrozumiał wreszcie, o co idzie. Ale nie znalazł w sobie już dość siły, aby wstrzymywać lub odmawiać. Tylko począł jęczeć głucho.
Wczoraj tamten, dzisiaj ten. Boże, Boże, Boże.
Ufaj, wać pan.
Panie Janie.
Zaczął Zagłoba i nie mógł nic więcej powiedzieć. Jeno siwą, strapioną głowę wsparł na piersi rycerza i tak tulił się do niego jak niedołężne dziecko. W godzinę później Skrzetuski pogrążył się w wody zachodniego stawu. Noc była bardzo widna i środek stawu wyglądał jak srebrna tarcza, ale Skrzetuski zniknął natychmiast z oczu. Brzeg bowiem porośnięty był gęsto sitowiem, trzciną i bucianem. Dalej, pomiędzy rzadszą trzciną, rosły w obfitości grążele, rdest wodny i roślęże. Cała ta mieszanina szerokich i wąskich liści, oślizłych łodych, wężowatych skrętów, chwytających za nogi i w pół ciała, utrudniała niezmiernie posuwanie się naprzód, ale ukrywała przynajmniej rycerza przed oczyma straży. O przepłynięciu przez jasną środkową szybę nie było co i myśleć, bo każdy czarniawy przedmiot byłby na niej spostrzeżony z łatwością. Skrzetuski więc postanowił okrążyć brzegiem cały staw aż do bagienka leżącego po drugiej stronie, przez które wpływała do stawu rzeka. Prawdopodobnie stały tam straże kozackie albo tatarskie, ale za to rósł cały las trzcin, którego brzegi były tylko wycięte na szałasy dla czerni. Dostawszy się raz do bagienka, można się było posuwać wśród trzcin nawet we dnie, chyba by topielisko okazało się zbyt głębokie. Lecz i ta droga była straszna. Pod tą śpiącą wodą, nie głębszą z brzegu nad stopę, taiło się głębokie na łokieć i więcej błoto. Za każdym krokiem Skrzetuskiego na powierzchnię wód wydostawało się mnóstwo baniek, których bulgotanie doskonale można było słyszeć wśród ciszy. W czasie deszczu byłby po prostu Skrzetuski przepłynął staw i najdalej w pół godziny dotarł do bagienka, ale na niebie nie było ani jednej chmurki. Całe potoki zielonawego światła lały się na staw, zmieniając liście grążel w srebrne tarcze, a pióra trzcin w srebrne kity. Wiatr nie wiał. Na szczęście grzechot wystrzałów głuszył bulgotanie baniek wodnych, co spostrzegłszy, Skrzetuski poruszał się tylko wówczas, gdy salwy w okopach i szańcach stawały się żywsze. Lecz owa cicha, pogodna noc sprawiła jedną więcej trudność. Oto roje komarów podnosiły się z trzcin i utworzywszy kłąb nad głową rycerza, siadały mu na twarzy, oczach, chłując dotkliwie, brzęcząc i śpiewając nad jego uszyma żałosne swe nieszpory. Skrzetuski, wybierając tę drogę, nie łudził się co do jej trudności, ale nie przewidział wszystkiego. Chwilami podnosił oczy w górę i na widok księżyca, gwiazd i spokoju niebieskiego doznawał pewnej ulgi. Czasem spoglądał na brzeg i zdawało mu się, że z jakiegoś potępionego, zaziemskiego świata błota, czarnych głębin, bladych świateł księżycowych, duchów i trupów i nocy, spogląda na Bożą zwykłą ziemię. I tęsknota porywała go taka, że zaraz chciał z owej matni trzcin wychodzić. Lecz posuwał się ciągle brzegiem, i oddalił się już tak od obozu, że na tej bożej ziemi dostrzegł o kilkadziesiąt kroków od brzegu stojącego na koniu Tatara. Więc zatrzymał się i spoglądał na tę postać, która, miarkując z jej jednostajnych ruchów ku szyi końskiej, zdawała się być uśpioną. Był to dziwny widok. Tatar kiwał się ciągle, jakby kłaniał się w milczeniu Skrzetuskiemu, a ten oczu z niego nie spuszczał. Było w tym coś strasznego, lecz Skrzetuski odetchnął. Do głowy poczęły się cisnąć takie tylko pytania jak: śpi czy nie śpi? Mam iść dalej czy czekać? Wreszcie poszedł dalej, posuwając się jeszcze ciszej, jeszcze ostrożniej niż na początku podróży. Był już na pół drogi do Bagienka i rzeki, gdy zerwał się pierwszy powiew lekkiego wiatru. Zakołysały się wnet trzciny i wydały, trącając jedna o drugą, szelest mocny. A Skrzetuski uradował się, bo mimo całej ostrożności, mimo iż czasem po kilka minut nad postawieniem stopy tracił, mimowolny ruch, potknięcie się, plusk, mogły go zdradzić. Teraz szedł śmielej wśród głośnego rozchoworu trzcin, którym zaszumiał cały staw i wszystko zagadało dookoła. Woda nawet na brzegach poczęła bełkotać rozkołysaną falą. Rycerz ruszył dalej. Minął trzy placówki tatarskie, minął i czwartą. Już z pół stawu musiałem okrążyć, pomyślał i podniósł się trochę z trzcin, aby rozpoznać, w którym miejscu się znajduje. Wtem coś go trąciło w nogi. Obejrzał się i ujrzał tuż obok swych kolan twarz ludzką.
Kończąc dzisiejszy program, chciałabym Państwu przypomnieć o szkolnym kiermaszu świątecznym Szkoły Języka Polskiego imieniem Świętego Wojciecha. Tym razem będzie to kiermasz przysmaków świątecznych. Już od dziś zbierają zamówienia na domowej roboty pierogi z serem i ziemniakami. Kiermasz odbędzie się 16 grudnia w sali lekcyjnej budynku szkolnego na rogu Edgemont i Allegheny Avenue. Również będzie można kupić ciasta i ciasteczka świąteczne. Dochód ze sprzedaży tych wyrobów przeznaczony jest dla uczniów tej szkoły. Zamówienia są przyjmowane drogą telefoniczną 267 251 3776. Raz jeszcze powtórzę numer 267 251 3776 bądź w formie poczty e-mailowej info@szkolasww.com. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Jelinicka, zapraszając na jutrzejsze spotkanie o zwykłej porze. Życzę miłego wypoczynku podczas dzisiejszego niedzielnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.